Organizacje uniwersyteckie żądają wsparcia finansowego dla studentów, z których wielu znalazło się w katastrofalnej sytuacji finansowej, bo z powodu obostrzeń stracili prace dorywcze, umożliwiające im wcześniej utrzymanie się. Współorganizatorami największej paryskiej demonstracji są również potężne centrale związkowe, które protestują przeciwko zwalnianiu pracowników przez wielkie koncerny, a przedstawiciele środowisk artystycznych żądają otwarcia zamkniętych z powodu epidemii teatrów, kin, sal koncertowych i muzeów.
Popołudniowa rozmowa w RMF FM.
Przenosimy się do Warszawy, tam jest jej gospodarz Marcin Zaborski. Dzień dobry.
No dziś Światowy Dzień Walki z Rakiem i dlatego naszym gościem jest Małgorzata Ciszewska-Korona, psychoonkolog z Fundacji Rock and Roll. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Pani Małgosiu, boi się pani jeszcze nowotworu? Obawia się, że on może sobie o pani przypomnieć i wrócić?
Nie. Nie boję się.
Zaczęło się kilkanaście lat temu. Zaczęło się kilkanaście lat temu. Nowotwór w jednej z piersi. Pani córka miała wtedy 7 lat. To właśnie o nią pani bała się najbardziej?
Tak. Wtedy w pierwszym momencie, kiedy człowiek dowiaduje się, że będzie, że jest chory, tak? To boi się o najbliższych.
I jak pani z córką rozmawiała o chorobie?
Najprościej jak się da, opierając się na faktach, przede wszystkim opierając się na miłości do swojego dziecka, ale też na faktach. Nie ukrywałam przed nią, nie opowiadałam bajek. Starałam się odpowiedzieć na pytania 7-latki, na tyle, ile wydawało mi się, że ona może zrozumieć. Czekałam na jej pytania i szczerze i z miłością odpowiadałam.
No i 7-letnie dziecko może zapytać, albo całkiem na pewno zapyta, umrzesz? Mamo, czy ty umrzesz? Jak na to odpowiedzieć?
Wie pan co, najchętniej bym powiedziała, nie umrę, będę żyła wiecznie, ale tak nie jest. Więc mogłam jej powiedzieć to, co powiedziałam, że czyli każdy z nas kiedyś umrze, a ja zrobię wszystko, będę się słuchała lekarzy, żebym żyła jak najdłużej. To było zgodne z prawdą.
Dlaczego my nie potrafimy za bardzo rozmawiać z pacjentami onkologicznymi? Dlaczego ta choroba, czy w ogóle choroba sprawia, że jesteśmy sparaliżowani i często wolimy unikać rozmowy z takim pacjentem, z taką osobą, z otoczenia?
Dlatego, że my nie umiemy rozmawiać. Dlatego też, bo to są takie rozmowy, jak się czujesz, tak ślizgamy się po różnych takich ważnych tematach, a kiedy dotyka to trudnego tematu, bo naszego na przykład wyobrażenia o tym, że będziemy chorować, będziemy się źle czuć. Pierwsze wyobrażenie nieoparte często na faktach, bo na jakimś naszym wyobrażeniu, że rak to jest, jak się dowiadujemy, że to jest rak, to nam się wydaje, że to jest śmierć, a to jest nieprawda. Rak w dzisiejszych czasach bardzo często oznacza chorobę, którą można wyleczyć. Rak w dzisiejszych czasach oznacza chorobę, z którą może być chorobą przewlekłą. I to nie oznacza, że to jest śmierć. To jest przejście przez raka. Czasami trudne, bolesne, ale przejście przez raka do zdrowia. To jest droga przez tą chorobę do zdrowia.
Skoro mówi pani, że nie umiemy rozmawiać, to nauczmy się, proszę, chociaż trochę, choćby teraz. Pytanie jest takie, czy grać twardego zawodnika, rozmawiając z kimś, kto dowiedział się o tym, że jest chory, czy raczej razem z nim płakać, pocieszać go w ten sposób?
Wie pan co, czy płakać, czy pocieszać, no, jeśli pocieszać, to opierać się na faktach, a nie mówić, wszystko będzie dobrze. Takich pocieszeń chorzy nie lubią, bo nie wiesz, jak będzie. Zrobisz wszystko, żeby było dobrze, ale nie wiesz. Jak masz ochotę popłakać, to słusz ramieniem. To przytul, wysłuchaj. Rozmowa to nie jest tylko przekrzykiwanie i mówienie swoich racji, swoich przekonań, tylko słuchanie drugiej osoby. Danie tej przestrzeni, żeby ta druga osoba wypowiedziała się do końca, tak? I to jest najważniejsze, po prostu słuchanie. My często właśnie mówimy, wszystko będzie dobrze, a mówimy dlatego zaklinając trochę rzeczywistość, bo się też sami boimy. Ale jeśli powiemy, będę przy tobie, przecież dowiemy się, idziemy do lekarza, zadamy mu pytania, a nie będziemy szukać tych pytań w internecie, nie będziemy przekładać tego, że kiedyś ciocia, Krysia, babcia, mama zmarli na raka, bo po pierwsze medycyna idzie bardzo do przodu, są lepsze metody diagnostyczne, lepsze leczenie, tak, lepsze leki. To po drugie, każdy nowotwór jest inny.
Małgorzata Ciszewska-Korona z Fundacji Rock and Roll jest naszym gościem. Powiedziała pani, idziemy do lekarza. Dobrze, jeśli idziemy do lekarza, ale nie zawsze tak jest, a przynajmniej nie zawsze od razu. Rozumie pani tych, którzy nie idą do lekarza od razu, gdy tylko wykryją coś niepokojącego, na przykład guzek w piersi?
Znaczy, rozumiem. No rozumiem, bo tak się zdarza. Ale nie idą dlatego, że się boją. Czyli zadajemy sobie pytanie, dlaczego? Bo się dowiem, że jestem chora, tak? A kiedy już idę i dowiaduję się, że jestem chora, to lepiej wcześniej zacząć leczenie. Podstawa to jest wczesne wykrycie nowotworu.
Pani, kiedy dowiedziała się, czy zauważyła, że coś jest nie tak, od razu postanowiła działać, nie czekać, pamiętając historię swojej mamy.
Zdecydowanie. Znaczy ja jestem w ogóle człowiekiem czynu i zadania. Jak widzę, coś jest nie w porządku, to nie czekam, tylko idę, szukam rozwiązań. Pytam, gdzie mogę iść, ponieważ ja byłam o tyle w dobrej takiej sytuacji, że ja regularnie się badałam i chodziłam do lekarza. To była moja taki element w kalendarzu rocznym, że ja zawsze chodziłam na USG lub mammografię, więc to nie było dla mnie coś dziwnego. Więc ja badając się, zauważyłam coś niepokojącego, od razu poszłam do lekarza.
Tak, a pani mama miała mniej szczęścia, za późno zaczęła leczenie, za późno trafiła na
stół. To trochę było inaczej, wie pan, to było zupełnie inaczej, bo moja mama była lekarzem bardzo szybko, tylko wie pan, to były lata 80. Była lekarzem, miała świadomość, jaka sytuacja z wywiadów u nas w rodzinie jest, badała się, wykryła wcześniej guzek. No i poszła do lekarza i okazało się, żeby nie histeryzowała, że to jest kaszak. Wtedy jeszcze nie było takiej diagnostyki, nie było biopsji pod przy USG. No i tak kontrolowali jej przez rok. Po roku zmieniła ośrodek, okazało się, pytali się pani doktor, dlaczego tak późno.
Nie lubi pani, gdy o kimś mówią, że przegrał walkę z rakiem. Dlaczego?
To każdy z nas przegrywa życie, bo każdy z nas umiera.
Ale jeśli ktoś umiera na raka w wieku 20, 30, 40 lat, no to jak nie nazwać tego jak właśnie przegraną w walce z rakiem?
Co? No tak, tylko też jeszcze trzeba wziąć pod uwagę. Nie wiem, umierają dzieci, tego nie umiem też na to pytanie odpowiedzieć. Nad sensem śmierci dzieci, młodych ludzi, mam. Ale bardzo często od diagnozy to życie jeszcze trwa. I to życie jeszcze bywa bardzo długie. Możemy bardzo wiele zrobić. Możemy tego raka powstrzymać. Możemy tego raka trzymać, ja to tak mówię, w kagańcu. I dany jest nam czas bycia z rodziną, z najbliższymi, z przyjaciółmi. Więc wydaje mi się, że to nie jest przegrane. To jest danie świadomości, może czasami innego życia. Może takiego świadomego życia.
To o tym innym, nowym, świadomym życiu już teraz rozmawiamy na rmf24.pl i w portalu interia.pl. Słuchaczom tymczasem bardzo dziękujemy. Małgorzata Ciszewska-Korona nieustająco z nami. No to życie po raku na pewno jest inne. Pytanie, jak bardzo inne? Bo jedni pewnie cieszą się, czy mają poczucie, że dostali to nowe, może bardziej świadome życie, a inni wręcz odwrotnie. Pewnie żyją w strachu i każdą taką codzienną dolegliwość odczytują jako możliwą zapowiedź powrotu choroby.
Po pierwsze tak, możemy albo żyć lękiem, albo nadzieją. Jeśli zauważymy, że ja wybieram nadzieję, ale to nie zawsze takie jest łatwe, że ja wybieram nadzieję, że to nie jest takie łatwe, że automatycznie przychodzi ta nadzieja. Warto jest wtedy, jeśli zauważymy u bliskich, że on nie żyje nadzieją, tylko żyje lękiem, to może warto wtedy zadzwonić do nas, do fundacji, umówić się ze mną na spotkanie, umówić się z innym psychoonkologiem na spotkanie, bo to jest właśnie, to są drogi nadziei i lęku. Nadziei i wiele osób po zakończeniu choroby nowotworowej, my mamy inny, inaczej smakuje to życie. Ja nie czekam, ja się nauczyłam tego. Oczywiście, pan zaraz może powiedzieć, że to jest cecha charakteru, że ja nie czekam, że będę szczęśliwa, będę szczęśliwa jutro, pojutrze, za dwa lata, jak córka zrobi to, jak mąż zrobi to, jak tamto z pracą, nie. Ja każdego dnia staram się być szczęśliwa, każdego dnia, czasami są różne dni, czasami przysłowiowo nie chce mi się nic, ale staram się każdego dnia dostrzegać coś dobrego, tak? Taką wdzięczność sobie, dostrzegam wokół siebie przyjaciół, dostrzegam wokół siebie przyrodę, dostrzegam to, że się mogę rano i cieszę się tym, raduję się, że mogę wypić kawę, celebruję życie. No ja tak. Się tego nauczyłam, jeszcze bardziej się nauczyłam po tych dwóch nowotworach.
Pytanie, jak się tego nauczyć, bo czytam raporty, z których wynika, że co czwarty pacjent onkologiczny po wyleczeniu nowotworu ma zespół stresu pourazowego, czyli stany lękowe, zaburzenia depresyjne, przewlekłe zmęczenie czy zniechęcenie. No bo jednak sporo się zmienia w czasie leczenia, które trwa wiele miesięcy przecież bardzo często.
Wie pan, no sporo się zmienia. Nie można powiedzieć od razu jednym zdaniem, co trzeba zrobić. Jeśli zauważam, że jestem ciągle zmęczony, rozdrażniony, że coś się dzieje, poszukać pomocy u psychologa, u psychoonkologa, u psychiatry. Dać sobie też trochę czasu, bo tak naprawdę, tak jak pan powiedział, że to jest kilka miesięcy, czasami rok, półtorej roku, kiedy jesteśmy ciągle poddawani badaniom, leczymy się, chodzimy na naświetlania, są zabiegi operacyjne, mamy prawo być zmęczeni. A też często nasi najbliżsi, rodzina, znajomi, no przecież jesteś zdrowy. A ja teraz, skończyło się to bieganie ciągle do lekarzy, skończyło się takie, codziennie rano muszę wstać, ubrać się, pojechać, znowu chemia. Odliczanie czasu między jedną chemią a drugą, między naświetlaniem jednym, drugim. Po zakończeniu leczenia ja owszem jestem zdrowa, ale mam prawo być zmęczona.
A do tego jeszcze zniknął cel taki, który napędzał mimo choroby, bo kazał coś konkretnego robić.
No zniknął ten cel, tak, że już wreszcie kiedy to się uspokoi, kiedy ja już będę zdrowy. Kiedy jestem zdrowy, muszę się trochę nauczyć żyć trochę inaczej, bo trochę zweryfikowali się nam przyjaciele, zweryfikowało nam się czasami kondycja, trochę inaczej wyglądamy, bo włosy jeszcze nie odrosły. Czasami się różne rzeczy dzieją w rodzinie. Musimy się odnaleźć w nowej rzeczywistości. I oczywiście najpiękniej, najwspanialej, jeśli mamy wokół siebie najbliższych, z którymi możemy rozmawiać, którzy udzielają nam pomocy, ale nawet ci najbliżsi czasami też w pewnym momencie nie potrafią i po to są specjaliści, po to są psychoonkolodzy, po to są psychiatrzy, po to są psychologowie, żeby jednak poprosić o pomoc.
Pani rok po chemii, po drugim nowotworze, wsiadła na rower, chociaż mówili, że to nie bardzo dobry pomysł, bo nie ma pani węzłów chłonnych. Wsiadła pani na rower i pojechała na zwrotnik raka, 500 kilometrów. Łatwo poszło?
Zależy do czego porównać. Jeśli chodzi o leczenie, to łatwo poszło. Jeśli chodzi o sam wyczyn, to myślę, więcej. Czy łatwo poszło? Ja bym tego nie powiedziała, czy łatwo. To było warte wszystkiego, tak? Czy węzłów chłonnych? Ja w ogóle płynę pod prąd. Jak ktoś mi mówi, nie możesz, bo nie mam węzłów chłonnych z prawej strony i z drugiej, jestem po podwójnej mastektomii, no to co, ja nie mogę jeździć na rowerze? No to mąż mi inaczej ustawił kierownicę i jeżdżę, bo ja bardzo lubię jeździć na rowerze. Pojechałam do Maroka, więc jak to mój etap był w Maroku, więc ja ćwiczyłam ręce. podnosiłam jedną rękę i drugą i machałam. I wielu kierowców myślało, że macham do nich, więc jeszcze było ciekawiej i radośniej. Więc...
Pani Małgorzata.
Ja płynę, nie wiem co, tak już bardzo dawno się nad tym zastanowiłam, że ja płynę pod prąd. Ja to lubię.
Czy jako psychoonkolog namawia pani nieprzekonane kobiety, pacjentki do mastektomii?
Nie, znaczy ja ich nie mogę namówić. To jest decyzja lekarza. Jaka sytuacja, jaka najlepsza decyzja jest dla nich? Jeśli lekarz sugeruje, że najlepsza by była mastektomia, to ja pomagam oswoić się i zrozumieć. Tak,
tak, tylko zdarza się, że pacjentka powie, wolę umrzeć wręcz, niż pozwolić, żeby zabrano mi pierś.
Wie pan co, to może kiedyś też tak było. Zdarza się, ale ja też się spotkałam z takimi sytuacjami, pracując w hospicjum, że pacjentki chciały umrzeć i nie chciały się poddać operacji. Kiedy już było za późno, chciały się ratować.
Blizny po mastektomii przypominają o chorobie. Później każdego dnia, każde spotkanie przed lustrem ze sobą, to jest właśnie przypomnienie, coś, co może boleć pacjentkę. Jak się z tym oswoić? Pani mówi, że pomaga się oswoić z tą sytuacją.
Wie pan co? Tak. Dzisiejsze blizny, dzisiejsza chirurgia onkologiczna, chirurgia plastyczna stoi na bardzo wysokim poziomie i te blizny są naprawdę, można powiedzieć, piękne. To jest mapa mojego życia i mapa życia każdej pacjentki. Tak, ja się pomagam oswoić, bo tak jak pan powiedział, no każdego dnia ubieramy się, myjemy, rozbieramy się i widzimy, jak wyglądamy. I pomagam zaakceptować i pokochać. To jest moje ciało, to jestem ja. To jest moja, ktoś kiedyś powiedział, to jest mapa mojego życia. I patrzę na nią i czy, wie pan co? I z uśmiechem, tak? I z taką radością, bo przypomina mi to, ja mówię o sobie, że pomaga mi zrozumieć to, że ja jestem dzisiaj zdrowa. Że przeszłam coś trudnego, co pomogło mi jeszcze bardziej pokochać świat. Ja mogę tak o sobie powiedzieć, ale nie zmuszam pacjentek, które do mnie przychodzą, żeby tak myślały. Ja zadając pytania, rozmawiając z dziewczynami, staram się, żeby one same siebie poznały, żeby siebie zaakceptowały i pokochały przede wszystkim.
O sobie mówi pani tak, dojrzałam do tego, żeby zrobić rekonstrukcję piersi. Czy to jest standard w opiece medycznej nad pacjentką onkologiczną przy nowotworze piersi dzisiaj w Polsce?
Czy to jest standard, że zawsze jest rekonstrukcja?
Czy że nie. Można to zrobić? No i można. Pytanie, ile to kosztuje?
Wie pan co, każda kobieta, która jest poddawana mastektomii, ma refundowaną rekonstrukcję. Chyba, że chce, nie wiem, jakie są tam teraz procedury, ale to jest standard.
Czyli
tak?
Pieniądze nie są problemem, ale pani mówiła o tym, że no, to był proces, to trwało, musiała pani do tego dojrzeć. To jak pani o tym myślała, zanim nadszedł ten moment dojrzałości do takiej decyzji?
No tak jak pan na początku powiedział, bo pierwsze było to, co ja myślałam i u bardzo wielu dziewczyn też tak jest. Pierwsze chcę żyć. To był 94 rok. I ja sobie myślałam, ja chcę żyć. Przecież ja chcę żyć, a czy ja będę miała pierś, czy nie będę miała, to jest mi wszystko jedno. Pierś nie definiuje tego, czy ja jestem szczęśliwa, czy ja jestem. Ja będę mamą, kobietą, żoną z jedną czy z dwoma piersiami. To jest mi wszystko jedno. Mój ginekolog, świętej pamięci Dębski, profesor Dębski, mi powiedział, Małgośka, ty musisz mieć zrekonstruowane piersi. Ja mówię, o nie, ja już tyle operacji nie chcę. I w pewnym momencie zrozumiałam, że on ma rację. Ale to zrozumiałam sama, ja do tego dojrzałam. Dojrzałam wtedy, kiedy musiałam każdy stanik przerobić, żeby zakładać protezę. Kiedy pływając, jestem osobą aktywną, lubię wodę, kiedy musiałam uważać na to, czy mi ta proteza nie wyskoczy. Kiedy zapragnęłam, że to ja chcę decydować, a rak nie chce, żeby zabierał mi wszystkiego, czy będę chodziła w bluzkach z dekoltami, czy nie. Więc to ja do tego dojrzałam, do pierwszej rekonstrukcji I kiedy szykowałam się już do pierwszej rekonstrukcji, okazało się, że mam w drugiej piersi raka i co? I wtedy od razu była jednoczasowa mastektomia z rekonstrukcją.
No i nie tylko pani dojrzała do tego, ale zachwyciła się swoimi nowymi piersiami do tego stopnia, że pani córka kiedyś, Zuzia, powiedziała tak. Mamo, wiem, że z chęcią wlazłabyś na ambonę w kościele i ogłosiła światu. Ludzie, ludzie, mam nowe piersi.
Tak. Tak, i to zrobiłabym, bo wie pan co, no ja nie ukrywam, że jestem osobą wierzącą. Ja jestem ze swoją cielesnością, jestem kobietą i naprawdę tak się cieszę, oczywiście tego nie zrobię, ale matko, mam dwie piękne piersi.
Ta cielesność rzeczywiście to jest trudny temat w chorobie nowotworowej. No i dla wielu naszych słuchaczy Fundacja Rock'n'Roll to jest na pewno sprawa peruk dla pacjentek onkologicznych, bo utrata włosów, no właśnie, to jest ten moment, który kobieta szczególnie mocno przeżywa w swojej chorobie, niewątpliwie.
Wie pan co, chyba najtrudniej jest z utratą włosów, bo to od razu widać. Bo jak nie mam piersi, czy mam bliznę na tułowiu, to ja się ubiorę i tego nie widać. A jeśli chodzi o włosy, to od razu widać.
Nawet jeśli nałożę chustkę na głowę, to będzie wiadomo.
Tak. Ja bardzo często tracą pacjenci brwi, rzęsy, to widać. I to jest najtrudniejsze. Uważam, że naprawdę najtrudniejszej, najwięcej pracy wiele osób potrzebuje właśnie z akceptowaniem i z oswojeniem się z utratą włosów.
I w takiej utracie czasem pomaga rzecz, na którą trudno byłoby wpaść. No bo na przykład w odzyskiwaniu utraconego poczucia kobiecości mogą pomóc buty, prawda?
Uh-huh.
Szpilki, czerwone.
Uh-huh. Jak najbardziej. Wie pan, to w ogóle atrybut kobiecości, tak? To ja akurat miałam takie buty, to u mnie akurat nie były czerwone szpilki, tylko były buty po prostu na wysokim, ja jestem wysoką kobietą, więc ja na wysokich obcasach butów nie noszę, ale jestem sroką, mi się podobały buty na bardzo wysokim obcasie i kupiłam, byłam raz w teatrze, a potem one stały przy łóżku, kiedy byłam chora, kiedy byłam z drenami, z łysa i chodziłam do teatru, to były moje kapcie po domu.
Buty, perfumy zabrane do szpitala na przykład, to też może pomóc. Jak pani poznaje, czy zapoznaje swoich nowych pacjentów? Od czego pani zaczyna wasze rozmowy? Gdzie szuka pani klucza do takiej rozmowy?
Od czego zaczynam? Od czego zaczynałam? Bo w czasie pandemii tego nie mam, ale zaczynam zawsze od uścisku dłoni, od dotyku. I od spojrzenia w oczy. To jest pierwsze. To jest pierwsze zapoznanie. Mówię kilka słów o sobie, a dalej słucham, patrzę w oczy i patrzę na tą kobietę, na tego mężczyznę. Ale pierwsze to jest uścisk dłoni, spojrzenie w oczy. I wie pan, bardzo często wtedy już te pierwsze lęki opadają. Okazuje się, że ktoś, kto przyszedł i bał się, o czym będzie mówić, jak będzie mówić, potrafi mówić pięknie i potrafimy znaleźć wspólny język i okazuje się, że może sobie pomóc i idę, towarzyszę, tak, chorej osobie, towarzyszę rodzinom do zdrowia, przejść przez chorobę.
No właśnie, a rodziny chętnie panią wpuszczają do siebie, chętnie zapraszają panią do tego rodzinnego namiotu, w którym jednak rozgrywa się coś bardzo, bardzo trudnego.
Tak, bardzo często. A szczególnie no teraz w okresie tej pandemii, ja muszę panu powiedzieć, że bardzo często mam kontakt i rozmowy z rodzinami. Jestem zapraszana i wpuszczana tak do serca pacjentów, rodziny, czasem przyjaciół. Oni gdzieś w moim sercu, tak? Moje serce jest na ileś tam milionów kawałków podzielonych równych i widzę tak czasami sobie myślę, gdzieś tam, bo czasami tak, że niektóre osoby, mówimy o tym, że wychodzą niektóre osoby, wychodzą z tego z tej choroby. Niektóre kończą to życie, przechodzą na tą drugą stronę i też jestem, i to jest dla mnie też niesamowicie wzruszające, piękne, że zapraszają mnie wtedy, żebym była z nimi, tak? Żebym przysłowiowo trzymała ich za rękę, żebym nauczyła trzymać za rękę rodzinę. Jestem czasami, mnie to wzrusza, mnie to, takie spotkania dają mi siłę. Dają mi też wiarę, wie pan, w ludzi, że my jednak uczymy się rozmawiać, uczymy się być ze sobą, nawet jak to jest za 5:12, ale dużo rodzin, dużo przyjaciół chce i przysłowiowe ostatnie 5 minut są ze sobą.
No właśnie, a jest jakaś taka wskazówka, podpowiedź, taka uniwersalna, nie wiem czy rada, ale takie słowo, które najczęściej się pojawia w tych rozmowach, czego szukamy jako rodziny pacjentów onkologicznych w rozmowie z panią?
Uważności szukają. Czasami chcą rady, ale oni sami te rady sobie dają, tak? Uważności, słuchania. Jeśli ja zadam pytanie, oni sami odpowiadają na te pytanie. Potrzebują drugiego człowieka.
Przewodnika troszeczkę.
Tak, tak. Chyba takiej trochę oświetlenia tej drogi, trochę ciemnej i nawet może jak nie potrafię do końca oświetlić, to potrafię dać rękę i razem przejść. A to jest wtedy trochę raźniej, bo jestem z kimś, kto mnie przytrzyma, jak będę upadał. Hmm. I taka jest rola, wie pan, chyba psychoonkologa. I taka jest rola drugiego człowieka.
A czego pani, jako pacjentka onkologiczna, nie dostała od lekarzy, a chciałaby pani dostać?
Czego ja nie dostałam? Jak ja nie dostałam, to zmieniałam ośrodek. Ale ja miałam szczęście, ja mam szczęście, że ja dostawałam wszystko, co chciałam. Naprawdę.
Był czas, była uważność i była rozmowa?
Tak jak powiedziałam, ja zmieniłam ośrodek, tak? Jeśli zauważałam, że nie ma tego czasu, to ja nie czekałam, tak? Bo ja wiedziałam, że zasługuję na uważność, zasługuję na uwagę, zasługuję na to, nie na 2-3 godziny, tylko zasługuję na minutę skupienia, tak? Więc w Polsce jest bardzo dużo ośrodków, to nie tylko jeden szpital, więc ja szukałam człowieka. I zawsze udawało mi się tego człowieka znaleźć. Więc wie pan, jak zauważałam, że coś jest nie tak, że czułam się, musiałam czekać, no zdarzało mi się kiedyś czekać na chemię cały dzień i o mnie zapomniało, no tak. To też jest trudne, ale wtedy się zastanawiałam, to ja nie mówię, że to od razu zmieniałam, ale szłam na rozmowę, pytałam i wiedziałam, że może z czymś innym, to może już gdzieś indziej. Ja nie czekam, wie pan, ja mam też tak w życiu, że ja nie czekam, aż coś się zmieni, ja zmieniam.
Ilu psychoonkologów mamy w Polsce?
Powiedział pan, że nie będzie statystyki, nie wiem.
Tak się umawialiśmy, ale zastanawiam się nad tym, czy to, czym pani się zajmuje, jest zajęciem powszechnym, bo przeczytałem gdzieś, że to jest około 300 osób, oczywiście są to jakieś szacunki, nieoficjalne dane. A pytam o to dlatego, że zastanawiam się, czy dużo jest szpitali, w których pacjenci onkologiczni, którzy są w tych szpitalach, nie mają szansy spotkania z psychoonkologiem.
Znaczy na pewno dużo, bo jak jest jedna osoba, jest cały oddział, bo kilka oddziałów, one sobie po prostu psychoonkolodzy nie radzą. Po prostu jest wydolność, tak? Jest jednego człowieka na iluś pacjentów. Na pewno jest tego za mało, dlatego bardzo się cieszę, że w dzisiejszych czasach z tej pandemii jakieś dobro wypłynęło takie, że nauczyliśmy się rozmawiać przez komunikatory, przestaliśmy się bać rozmów przez telefon, w takich trudnych rozmowach. Zawsze wiadomo, że najlepiej jest spotkać kogoś osobiście, podać mu dłoń.
No właśnie, jak trzymać kogoś za rękę przez komputer, przez ekran?
No nie da się. nie da się, ale już można porozmawiać, bo bardzo często jak ktoś mieszkał daleko gdzieś nad przysłowiowym odludziu i wcześniej, no to nie ma nikogo, no to on przecież przez telefon nie będzie rozmawiał. Okazało się, że teraz ani przez telefon, ani osobiście, więc się decydowali na rozmowy przez telefon i bardzo dużo można było pomóc pacjentom, więc na pewno jest za mało, ale wie pan, no nie ma, znaczy na pewno jest, zawiesiłam się, ale tak, na pewno jest za mało, ale też dzięki fundacji, dzięki takiemu, ja nie lubię, tak jak już powiedziałam, płynę pod prąd, ja, nie ma dla mnie ograniczeń, to jest moja służba, moje powołanie, jak mogę, to jadę, czasami jadę z programu Boskie Matki po całej Polsce, tak? Rozmawiam przez
Boskie
telefon.
Matki, czyli pacjentki, które zachorowały w czasie ciąży. No i na stronie Fundacji Rock and Roll piszecie tak. Wsparcie psychoonkologiczne w chorobie powinno być stałym elementem terapii. Dlatego w Fundacji Rock and Roll możecie skorzystać z darmowych konsultacji z naszym psychoonkologiem. Zapraszamy. Razem łatwiej przejść przez chorobę. No może dla kogoś właśnie ta nasza rozmowa będzie początkiem waszej wspólnej drogi. Oby tak było.
Zapraszam. Ja czekam. I nie gryzę.
To już wiemy. Małgorzata Ciszewska-Korona z Fundacji Rock and Roll. Bardzo, bardzo dziękuję. Dużo zdrowia życzymy wszystkim. Marcin Zaborski, do zobaczenia.
Do widzenia.